FM po godzinie 18 dzisiaj o otwartych funduszach emerytalnych w magazynie Jak minął dzień. Planowane przez rząd zmiany systemu emerytalnego rozpalają emocje polityków, niepokoją przede wszystkim przyszłych emerytów, co dokładnie ma się stać z tak zwanym drugim filarem. O tym, jak działa obecny system emerytalny, skąd się wzięły w ogóle OFE i co chce w nich zmienić rząd, Adam Białczak rozmawiał z Marcinem Struczykiem, analitykiem bankowym, który współpracuje z naszą rozgłośnią i znany jest Państwu z cotygodniowych poradników ekonomicznych.
Chcemy naszym słuchaczom przybliżyć meandry naszego systemu emerytalnego, o którym jest ostatnio bardzo głośno, czyli filar pierwszy ZUS kontra filar drugi, otwarte fundusze emerytalne. Głośno jest wokół tego bardzo, informacje są i opinie sprzeczne, więc postarajmy się przynajmniej naszkicować, jak to w ogóle działało do tego momentu, z czego się ten nasz system emerytalny składał. Jeszcze składa.
Tak, jeszcze składa, bo to jest dobre wtrącenie. Nie ma co ukrywać. W tej chwili, można powiedzieć, krótko trwa demontaż tego systemu, tego, który został zaprojektowany w roku 1999. Generalnie polski system ma charakter tak zwany repartycyjno-kapitałowy. Składa się z trzech filarów. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak nam obiecywano w 1999 roku, były takie piękne reklamy tych, którzy nie chcieli pójść do OFE siedzących w fotelu i obrzucających się pierzem, a tych, którzy zapisali się do OFE siedzących pod palmami i popijających drinki. No to była reforma, która miała system, który wtedy stawał się już bardzo niewydolny i wtedy był tylko jednofilarowy, był tylko ten filar ZUS-owski. Miała go podzielić na trzy sektory, filary, które będą w zasadzie sobie równoważne. Pierwsze dwa filary, czyli ZUS i otwarte fundusze emerytalne, miały być i są do tej pory obowiązkowe. Trzeci filar, tak zwany dobrowolny, już te ubezpieczenia emerytalne, był, jak sama nazwa mówi, dobrowolny, każdy mógł z tego korzystać. Niestety z pięknych zapowiedzi i planów niewiele wyszło. W tej chwili nasz system jest w bardzo ciężkiej sytuacji, nie da się ukryć. Patrząc na prognozy demograficzne, to grozi mu zapaść. I kolejna sprawa jest taka, no tej reformy nie dokończono. OFE miały składać się z kilku elementów, a nie tylko z jednego, który dzisiaj funkcjonuje. Miał być system zachęt, który będzie zachęcał ludzi do tego, żeby oszczędzali w tym trzecim filarze. No ale niestety państwo naobiecywało, a potem się z tych obietnic wycofało i do dnia dzisiejszego niewiele w tym kierunku zrobiono, bo to, co jest w ramach trzeciego filara, to nie jest to, co być powinno.
To czego nam zabrakło, skoro reforma jest niedokończona? O co niedokończona?
Po pierwsze, ten filar kapitałowy, czyli otwarte fundusze emerytalne, był planowany w kilku wersjach, czyli miały być OFE, które składałyby się, tak jak fundusze inwestycyjne, z kilku typów. W zależności od wieku ubezpieczonego, od jego preferencji, mógłby wybierać między funduszami bardziej agresywnymi i takimi bardziej stabilnymi. Było założenie, że im przyszły emeryt będzie bardziej wiekowy, tym byłby wręcz zobligowany do przenoszenia aktywów do funduszy coraz bardziej bezpiecznych. Tuż przed przejściem na emeryturę docelowo było planowane, że całość jego aktywów będzie już w funduszu bezpiecznym, tak żeby ograniczyć to ryzyko kapitałowe. No niestety nie powstały te kolejne elementy. Powstał jeden ogólny OFE, który inwestuje połowę środków tak naprawdę w obligacje, drugą połowę w akcje i od cały filar kapitałowy. Zabrakło też ulg podatkowych zachęcających do oszczędzania w trzecim filarze. No, obiecanie przyszłym emerytom, że jeśli otworzysz indywidualne konto emerytalne, to za 40 lat, jak będziesz przechodził na emeryturę, to my od ciebie nie pobierzemy podatku. No to patrząc na to, jak wiarygodne są obietnice naszego państwa, to jest średnia zachęta.
Tym bardziej, że przecież jeżeli nie ma zachęt do oszczędzania w trzecim filarze, choćby podatkowych, no to nie wszyscy mają w ogóle jakiekolwiek oszczędności, więc no, co tu mówimy o trzecim filarze, bo trzeba mieć jeszcze z czego odkładać.
Dokładnie, to jest kolejna sprawa. Poza tym no, ten filar kapitałowy zakładał jedną podstawową rzecz, że polska gospodarka będzie się dobrze rozwijała, że będzie w miarę niska stopa bezrobocia, że ludzie będą coraz lepiej zarabiali, więc siłą rzeczy będą coraz więcej odkładali w tym drugim filarze, jednocześnie oczywiście w pierwszym, więc ta pula składek dostępnych w ZUS-ie będzie rosła. Nie będzie problemu z wypłatą bieżących świadczeń, a filar kapitałowy będzie rósł, pomnażał zyski i tak dalej, i tak dalej. No niestety w międzyczasie mieliśmy i dosyć silną BESSę, jedną, drugą, mieliśmy stopę bezrobocia, mamy kryzys w tej chwili, więc to wszystko nie funkcjonuje i nie funkcjonowało tak, jak powinno.
Przypomnijmy też jeszcze, ile pieniędzy z tej składki ściąganej od nas idzie do ZUS-u, a ile do OFE.
Generalnie tak. Od podstawy tak zwanego wymiaru składek, najczęściej jest to wynagrodzenie brutto, jest pobierane 19,5%, tam z jeszcze małym ogonkiem jako składka emerytalna. To jest w połowie finansowane przez pracownika, w połowie przez pracodawcę. I początkowe założenie było tak, że 12,22% wędrowało do ZUS-a, 7,3% wędrowało do otwartego funduszu emerytalnego. Później niestety w 2011 roku, jak zaczęły się problemy w filarze ZUS-owskim, to zdecydowano o tym, że przytniemy część trafiającą do OFE i na dzień dzisiejszy do OFE przekazywany już jest tylko 2,8% całej tej składki, więc no, to nie są duże pieniądze. To można powiedzieć, że jak ktoś zagląda czasem na ten swój rachunek emerytalny, albo przynajmniej jak raz do roku dostaje wyciąg ze zgromadzonych składek, to od razu widać tą zmianę w poziomie wpływów w roku 2010 i w 2011 czy 2012. No to są dużo mniejsze pieniądze, no nie oszukujmy się.
Co jest teraz nie tak z tym systemem? Bo się mówi o deficycie ZUS-u, że państwo musi ZUS-owi dokładać ciężkie miliardy co roku.
No więc tak, nasz system, pierwszy filar, czyli ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest właśnie ta część repartycyjna. To, że my mamy, że nam ZUS twierdzi, że my mamy tam jakieś pieniądze, to jest fikcją. To, co my mamy w ZUS-ie, to jest tylko wirtualny zapis na wirtualnym koncie księgowym, który nawet nie ilustruje zobowiązania państwa wobec jego obywatela. Tak naprawdę pokazuje, ile może nam się kiedyś zgromadzić środków, które będą stanowiły podstawę do wypłaty naszej emerytury. Ale równie dobrze państwo w pewnym momencie może stwierdzić, że no nie jesteśmy bogatym państwem, a ucinamy wszystkim o 30% to, co mają w ZUS-ie zapisane. No i cóż, i mamy 30% mniej na koncie w ZUS-ie. W ZUS-ie nie ma prawdziwych pieniędzy. To, że ja mając dzisiaj tych 30 ileś lat płacę składkę, to wcale nie oznacza, że ta składka zostaje w ZUS-ie i na mnie czekasz, ja przejdę na emeryturę. Nie. Ona jest błyskawicznie wypłacana dzisiejszym emerytom. To jest właśnie system repartycyjny, że składki przyszłych emerytów finansują emerytury dzisiejszych emerytów. Problem tkwi w jednym. Zmienia nam się struktura społeczeństwa. O ile jeszcze w tej chwili na rynek pracy wchodzi i będzie wchodziło pokolenie tego wyżu demograficznego, więc teoretycznie tych płacących składek będzie chwilowo przybywało, o tyle w długiej perspektywie, patrząc na prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego, to robi się czarna dziura. Prognoza GUS-owska pokazuje, że w 2050 roku w Polsce może być tylko 32,5 miliona mieszkańców. Z 38 obecnie. Dołóżmy do tego zmianę struktury wiekowej społeczeństwa, czyli to, że osób pracujących będzie mniej, a więcej osób będzie pobierających świadczenia. Na dzień dzisiejszy ta struktura wygląda w ten sposób, że 63% osób jest w wieku produkcyjnym, czyli mówiąc krótko, teoretycznie przynajmniej płaci składki, bo nie wszyscy je płacą. A 18% osób jest w wieku poprodukcyjnym, czyli kwalifikuje się do pobierania świadczeń. Natomiast prognoza GUS-owska pokazuje, że około roku 2050 tych płacących składki będzie 57%, czyli 6% mniej niż dzisiaj, ale pobierających świadczenia będzie prawie 28%, czyli 10% więcej. To jest olbrzymia zmiana demograficzna. I no niestety o tym się głośno nie mówi, ale to jest olbrzymie zagrożenie dla naszego systemu, szczególnie właśnie dla tego pierwszego filara, bo ta dziura tam się będzie coraz bardziej powiększać.
Co z drugim? Bo tak ja bym się cofnął na chwilkę jeszcze do tego, że w ZUS-ie to jest zapis wirtualny, natomiast w OFE to jest bezpieczniejsze i konkretniejsze.
Czy jest bezpieczniejsze, to też jest kwestia do dyskusji oczywiście, natomiast jest bardziej konkretne. Dlatego, że składka, która trafia do funduszu emerytalnego, to są realne pieniądze, które ZUS przelewa do funduszu emerytalnego. I na kontach w funduszu emerytalnym są zapisane realne aktywa. Może na dzień dzisiejszy, patrząc na zakusy rządu w kwestii zmiany tego systemu emerytalnego, to można powiedzieć, że one są już tylko w połowie realne, dlatego że połowa aktywów w otwartych funduszach emerytalnych to są obligacje skarbowe bądź obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, które no mają być przekazane do ZUS-u i nic innego z nimi się nie stanie, jak po prostu zostaną umorzone. Bo to dzięki temu zabiegowi pięknemu rząd zmniejszy sobie poziom zadłużenia. I o to chyba chodzi w całej tej reformie. Absolutnie nie o dobro emeryta, tylko o dobro budżetu. Stąd te środki w OFE no są, mówiąc krótko, w połowie tylko realne, ale druga połowa, ta, która jest w akcjach, w obligacjach już firm komercyjnych, czy w depozytach bankowych, no są to środki jak najbardziej, które można spieniężyć. Po prostu tam jest co wypłacać. Natomiast w ZUS-ie to jest tylko taki właśnie wirtualny zapis, który pokazuje, że jak przejdziesz na emeryturę, to my, wychodzi nam dzisiaj, że wypłacimy ci 1500 zł.
Co do OFE jeszcze, ponieważ idzie tam mniejsza część tej naszej składki, i to taka zdecydowanie mniejsza z tego, co nam się ściąga z pensji, to ile oni będą w stanie na tych operacjach finansowych nam przez te lat kilkadziesiąt zarobić? Myśmy już tutaj mówili kiedyś o funduszach inwestycyjnych, że na dłuższą metę to jednak mimo tych wszystkich zmiennych cykli koniunkturalnych powinno się wyjść na plus, tak przynajmniej historia ostatnich kilkudziesięciu lat dowodzi. Natomiast ile z tego może się tak naprawdę nazbierać? No bo tutaj też kiedyś mignęły jakieś wyliczenia, że ci pierwsi, którzy będą z tego OFE coś pobierać, no to będą mieli symboliczne kwoty tam kilkadziesiąt złotych, sto kilkadziesiąt złotych miesięcznie, więc ile te OFE mogą nam naprawdę wygenerować tej naszej emerytury?
No tu wszystko oczywiście zależy od tego, po pierwsze, jak dużo wpłacamy poprzez składki, a po drugie to też od czasu uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym, bo jeżeli ktoś cały swój okres, kiedy pracuje, będzie uczestniczył w OFE, czyli mając, nie wiem, 25 lat zaczyna pracować i kończy w wieku 67 lat, czyli 42 lata wpływają te składki do otwartego funduszu emerytalnego, to po pierwsze już z tytułu samych składek wpływających nazbiera się tam dosyć duży kapitał, plus dwa, no to, że te OFE wypracowują jednak tą stopę zwrotu w większości dodatnią. Oczywiście jak były czasy silnej bessy na rynku akcyjnym, również i otwarte fundusze emerytalne miały ujemne stopy zwrotu, ale generalnie w takim dłuższym terminie to można się spodziewać, że ta stopa zwrotu będzie oscylowała na poziomie kilku procent, tak średniorocznie w długim terminie rozkładając, więc składki, które wpłyną plus kilka procent co roku wypracowywane średnio z tych aktywów spowodują, że te środki jednak pozwolą na wypłatę emerytury nie na tym takim poziomie właśnie kilkudziesięciu złotych, bo faktycznie, jeśli też dobrze pamiętam, to pierwsza osoba, która bodajże w ubiegłym roku zaczęła pobierać świadczenie z OFE, to dostała dosłownie kilkanaście złotych tej części kapitałowej, ale to też przez to, że no po pierwsze mieliśmy przez ostatnie 10 lat dwa okresy dekoniunktury na rynku giełdowym, plus to, że te osoby były w tym funduszu emerytalnym właśnie tylko 10 lat. Też nie mówiło się oczywiście, czy te kilkanaście złotych to dotyczyło osoby, która zarabiała średnią krajową, czy poniżej średniej krajowej, tak? Bo to też jest ważny poziom odniesienia, do czego te kilkanaście złotych dodajemy. Ale generalnie w dłuższej perspektywie tych środków się nazbiera na tyle dużo, że biorąc tam pod uwagę statystyczną długość życia takiego emeryta po przejściu na emeryturę, no to będą naprawdę realne pieniądze. Tam się mówiło, że to będzie około 30% całej emerytury, 30-40% całej emerytury. W tej chwili przy zmniejszonych składkach trafiających do funduszu emerytalnego, no to nie będzie niestety taki poziom. Stąd kto żyw i zdrów powinien oszczędzać na własną rękę, nieważne czy w formie klasycznego trzeciego filara, czy po prostu w formie zwykłych oszczędności, lokat, funduszy i tak dalej.
Jeszcze obracając się wokół kwestii bezpieczeństwa OFE, na ile oni są, że tak powiem, nadzorowani i jakie mają pole manewru przy inwestowaniu w porównaniu z funduszami takimi już klasycznymi do oszczędzania długoterminowego?
Działalność otwartych funduszy emerytalnych jest bardzo ściśle regulowana. Jest ustawa regulująca funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, która nakłada mechanizmy kontrolne, która nakłada limity inwestycyjne. Na dzień dzisiejszy niecałe 50% aktywów może być ulokowanych w akcje. W przyszłym roku ten limit zostanie podniesiony bodajże do 50 albo 51%. Pozostała część aktywów powinna być lokowana w instrumenty bezpieczne typu obligacje, lokaty. Jest oczywiście określona grupa instrumentów, w które fundusze emerytalne nie mogą inwestować. Są to takie bardzo agresywne, bardzo ryzykowne instrumenty i po prostu jest zakaz wchodzenia w taką inwestycję dla otwartego funduszu emerytalnego, no bo to ma być fundusz, który nie będzie spekulował, tylko długoterminowo wypracowywał dodatnią stopę zwrotu. Fundusze emerytalne są zobowiązane do składania sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego, która prowadzi nad nimi nadzór, i bardzo ważny element, Komisja Nadzoru Finansowego cyklicznie publikuje tak zwaną średnioważoną stopę zwrotu ze wszystkich funduszy. Ona jest obliczana na podstawie stóp zwrotu największych. De facto decydujące o poziomie tej stopy mają zyski wypracowane przez największe fundusze, bo to jest średnia stopa zwrotu ważona właśnie wielkością tych funduszy. I ta średnia jest po to, żeby jeżeli któryś z funduszy nie wypracował satysfakcjonującego wyniku, czyli odchyliłby się zbyt in minus od tej średniej, to wtedy towarzystwo emerytalne prowadzące fundusz emerytalny jest zobowiązane dopłacić do aktywów tego funduszu tak, aby poziom tych aktywów zmieścił się właśnie w określonym przedziale około tej średniej stopy zwrotu. Także to jest taki mechanizm zabezpieczający interes emeryta. Póki co ja nie pamiętam. Być może się zdarzyło, że któryś z funduszy dopłacał, ale były to jednostkowe zdarzenia i generalnie fundusze się pilnują. Druga sprawa jest taka, że no niestety ta średnio ważona stopa tak naprawdę demotywuje duże fundusze, bo jak 3 czy 4 największe fundusze, które de facto mają, na 4 fundusze przypada zdecydowana większość rynku, więc one się wzajemnie między sobą tylko pilnują, żeby jeden od drugiego za bardzo nie odstawał w generowanych zyskach i wszyscy inni muszą się po prostu do nich dostosować, więc jak im się tak naprawdę nie uda i niespecjalnie będzie się chciało zarządzać, no mówiąc już tak troszeczkę mniej poważnie, gdyby im się nie chciało porządnie zarządzać, no to tak naprawdę no trudno, no taka wyszła przyszła stopa zwrotu i nikt im tak naprawdę niespecjalnie może coś zrobić. Zawsze można powiedzieć, że no takie były warunki rynkowe.
Co z tymi opłatami, bo to ostatnio też było podnoszone, że oni właściwie mają takie rajskie życie. Niby prywatne firmy, ale jednak ludzie muszą wpłacać do nich obowiązkowo te pieniądze, więc mają ten napływ kapitału, który mogą obracać. No i jeszcze, że za to obracanie sobie też liczą znacznie więcej niż inne instytucje finansowe, czyli oni swoje zyski wypracują, a tak naprawdę to ci emeryci to są dopiero na drugim miejscu, bo oni mają i tak łatwy pieniądz. Ile jest w tym prawdy?
Tak trochę mniej, trochę więcej, bo prawdą jest, że towarzystwa emerytalne to są bardzo dobrze zarabiające firmy, które wykazują zyski. Prawdą jest również to, że szczególnie na początku nie wszystkie fundusze, ale niektóre fundusze miały tą opłatę na kuriozalny niemalże poziomie, bo to było 7% od wartości przekazanej składki. Czyli pan Kowalski wpłacał przykładowo 100 zł składki do funduszu, z czego 7% było na dzień dobry mu zabierane. Nie da się ukryć, że była to drakońska opłata. Część funduszy od początku nie stosowała tej maksymalnej 7%, bo te 7% to wynikało po prostu z ograniczenia. Takie były przepisy wtedy, że maksymalnie można było pobierać 7%, więc część funduszy to pobierała. To było na tej zasadzie, że na przykład przez pierwszy rok było tylko 7% pobierane, potem było to już niżej. Notabene jeden z naszych rodzimych dużych funduszy zależnych od naszej dużej firmy, nie będę mówił oczywiście której, miał właśnie przez pierwsze 2 lata 7% prowizję od składki. No to było naprawdę dużo. Później to stopniowo ulegało obniżeniu. W 2011 roku ustawowo zostało obniżone, że maksymalnie fundusz może pobierać 3,5%. No i te fundusze generalnie pobierają 3,5% od wpływającej składki. W tej chwili mówi się, że przy okazji tych kolejnych zmian proponowanych znowu zostanie to obniżone o połowę, czyli maksymalnie będzie to 1,75%. Do tego dochodzi jeszcze opłata za zarządzanie aktywami pobierana od wielkości aktywów. Tam jest niecałe 0,5% pobierane od już sumy zgromadzonych w funduszu aktywów. To jest bardzo duży przychód dla funduszu emerytalnego, bo to jest po prostu już tylko za to, że on ma aktywa w swoim zarządzaniu. Nie to, że mu nowe napływają i coś z nimi musi zrobić, ale za to, że on już posiada stary portfel. Trzeba też pamiętać, że towarzystwo emerytalne, które prowadzi taki fundusz, ma wydatki oczywiście, bo musi zatrudnić ludzi, musi zatrudnić analityków, specjalistów, którzy będą tym zarządzali. To są ludzie, którzy zarabiają bardzo konkretne pieniądze. Musi ponosić koszty transakcyjne związane z utrzymaniem tego portfela, tak? Chociażby kupno, sprzedaż akcji, to wszystko jest obciążane prowizjami. No ale wychodzi na plus i to całkiem solidnie, nie da się ukryć.
Gdyby tak porównać z takimi zwykłymi funduszami inwestycyjnymi, to jakie oni sobie opłaty liczą?
Te 3,5% w tej chwili obowiązujące to jest tak na poziomie powiedzmy rynkowej opłaty od funduszy stabilnego wzrostu funduszy zrównoważonych, czyli de facto funduszy inwestycyjnych o podobnym profilu inwestycyjnym, o podobnym profilu ryzyka jak otwarte fundusze emerytalne. Także no to jest taki bardziej rynkowy już poziom tej prowizji od składki, no bo te początkowe 7% no to niestety było zdecydowanie powyżej rynku. Bo na dzień dzisiejszy fundusze akcyjne, takie już naprawdę agresywne, to pobierają prowizję od wpłat na poziomie 4-5%.
Dobijamy do końca stanu faktycznego, obecnego. Tu jeszcze trzeba dodać emerytów, którzy się nie mieszczą w ZUS-owskim systemie. Wojsko, policję i druga rzecz, KRUS, który też już wałkuje się od nawet więcej niż dekady. Na zasadzie utrzymać go, włączyć do ZUS-u, zlikwidować, utrzymać jak jest, reformować. No, w każdym razie jest to też kolejny taki system, w którym mniej się nalewa niż z niego wypływa.
No niestety, wszelkie emerytury grup społecznych uprzywilejowanych tak zwanych, jak to się tak ładnie mówi.
Górnicze jeszcze chyba mamy.
Tak, mamy emerytury górnicze, które no, przede wszystkim część grup zawodowych przechodzi na emeryturę bardzo wcześnie. W wielu przypadkach jest to uzasadnione oczywiście, bo są specyficzne warunki pracy, no, chociażby właśnie w tym górnictwie czy w służbach mundurowych, ale no, to jest temat bardzo taki niepolityczny i drażniący. No nie czarujmy się, część policjantów, którzy połowę swojej służby spędzili za biurkiem albo niemalże ją całą, no to ja tak niespecjalnie widzę tą większą szkodliwość pracy niż przeciętnego urzędnika i możliwość bardzo wczesnego przejścia na emeryturę takiego policjanta, no to co najmniej jest znak zapytania dla mnie. A niestety wszystkie te grupy uprzywilejowane są bardzo kosztowne dla budżetu, właśnie dla systemu emerytalnego. Mało tego, część grup społecznych, właśnie służby mundurowe są wyłączone z systemu kapitałowego, bo są stworzone oddzielne zakłady emerytalne, to nie jest ZUS, który obsługuje te świadczenia, to jest odrębny system. Kolejna sprawa, no to jest KRUS, tak? Od wielu lat się właśnie mówi, że coś by wypadało z tym zrobić, bo niestety w przypadku emerytur rolniczych, czy w ogóle świadczeń rolniczych, to ta część składki, która wpływa do KRUS-u, to wystarcza na pokrycie ledwie kilku procent świadczeń, które są wypłacane, więc to jest olbrzymia dziura, do której trzeba dopłacać i to olbrzymie pieniądze. To powoduje, że ten deficyt całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenia, no jest gigantyczny. Ta sytuacja jest bardzo zła. Notabene doczytałem się też takiej dosyć ciekawej informacji, że o ile kilka lat wcześniej Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i ZUS publikował takie dosyć długoterminowe prognozy deficytu całego funduszu, o tyle w ostatnich latach bardzo skrócił się horyzont tych prognoz, czyli są robione raptem kilkuletnie, bo niestety te wyniki na końcu prognozy są już bardzo złe. W założeniach znowu projekcji, która jest przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie są jakieś takie wyliczenia analityków czy kogoś, kto nie ma o tym pojęcia, ale to sam ZUS pokazuje, że deficyt systemu w 2019 roku, czyli już za 6 lat, może wynieść aż 91 miliardów złotych. To jest dwa razy tyle, ile wynosi roczny deficyt budżetowy naszego kraju. To jest olbrzymia dziura, którą no czymś trzeba zasypać. Deficyt samego funduszu emerytalnego, czyli tego, z którego są wypłacane emerytury w 2019 roku, szacowany jest na poziomie od 58 do 75 miliardów złotych. A w 2050 roku dziura w systemie emerytalnym może wynieść nawet 121 miliardów złotych. To wszystko są oficjalne prognozy ZUS-owskie z tego roku.
Nie żadna tam jątrząca opozycja, nie. ani tam tak zwani niezależni ekonomiści, którzy mogą mieć takie czy inne powiązania i antypatie, tylko instytucja.
To jest dokument, tak, to jest dokument wyprodukowany przez ZUS, który można pobrać z jego strony internetowej. Mało tego, ta prognoza jest robiona przy założeniu trwałego wzrostu gospodarczego na dosyć przyzwoitym poziomie 3-4% rocznie w całym okresie prognozy do roku 2050 i przy malejącej stopie bezrobocia. Ja jeśli dobrze pamiętam, to na końcu tego okresu prognozy, tam po roku 2040, ta stopa bezrobocia była pokazywana na poziomie 7%, czyli na poziomie tej tak zwanej niemalże naturalnej stopy bezrobocia, czyli założenie jest takie, że zlikwidujemy całe bezrobocie, tak zwane strukturalne, które wynika z problemów gospodarki. No to są szalenie optymistyczne założenia.
Więc jaki mamy teraz wzrost gospodarczy? Tam 1,4?
1,2, 1,6. Prognozy na ten rok i 2,5, 2,7 na przyszły rok.
Do tych trzech jest kawałkiem sporo,
tak,
brakuje.
Dokładnie, dokładnie. Oczywiście tam w roku 2014 ta prognoza uwzględnia ten wzrost gospodarczy bodajże na poziomie 2,5%, więc jest taki delikatniejszy, ale za chwilę później od roku 15 i 16 wracamy na ścieżkę Eldorado i pięknie się rozwijamy. Także to są niestety optymistyczne założenia, które mogą się nie sprawdzić. Owszem, jeżeli nasza gospodarka by powróciła na ścieżkę tego trwałego takiego 5-procentowego wzrostu gospodarczego, to ta dziura zacznie się zmniejszać, te problemy zaczną się zmniejszać, ale oprócz tego jest potrzebna reforma całego systemu. To, żeby politycy po prostu wzięli się tu do roboty i przestali się bać, tak? A to niestety jest taki kartofel, który jeden rząd przerzuca drugiemu. No, jeden z ekonomistów, dosyć znany, powiedział coś takiego, że przyszły rząd po wyborach, zakładając, że zmieni się opcja polityczna rządząca, to minister finansów z automatu może stanąć przed Trybunałem Stanu za złamanie konstytucji, czyli przekroczenie 60-procentowego progu zadłużenia państwa. Więc to jest taka misja dla straceńców, bycie ministrem finansów za kilka lat, jeżeli nic się nie zmieni w tym całym systemie i w tym, co dzieje się w gospodarce.
Dalej nie będziemy wróżyć, bo tu już się zaczyna wróżenie albo politykowanie. Powiedzmy w takim razie, spróbujmy wytłumaczyć naszym słuchaczom, co dokładnie chce zrobić teraz przy systemie emerytalnym rząd. Są tacy, którzy to śledzą wnikliwie, ale myślę, że jest to raczej mniejszość. Większość słyszy tyle, że właśnie coś przy tym OFE ma być robione, że ma być dobrowolność, albo się przeniesiesz, drogi składkowiczu, przyszły emerycie, całkiem do ZUS-u, albo sobie przy tym OFE zostaniesz. No i tak nie bardzo wiadomo, jak się w tym wszystkim odnaleźć, więc tutaj już przed chwilą wspomnieliśmy sobie o tym, że to, co mają teraz OFE w obligacjach, może im wymknąć się z ręki. Ale gdyby tak trochę dokładniej, na czym polega ta obecna, wdrażana, jeszcze dyskutowana reforma?
Tak naprawdę nie chodzi o reformę systemu emerytalnego. Tu chodzi o to, co już wcześniej wspomnieliśmy, czyli o budżet państwa. Powiększająca się dziura budżetowa, powiększający się deficyt całego systemu ubezpieczeń tych społecznych powoduje, że no gdzieś trzeba szukać pieniędzy. A gdzie je można znaleźć? No można je znaleźć w realnych pieniądzach, które są zdeponowane w funduszach emerytalnych. No bo OFE od kilku lat co najmniej są obwiniane o całe zło związane z deficytem budżetowym. Jakby raptem wszyscy zapomnieli, że od kilku lat mówi się o problemach związanych z wydatkowaniem pieniędzy i nikt nic z tym nie robi. Wszystkiemu winne są otwarte fundusze emerytalne. To nie jest system doskonały, no ale nie czarujmy się, to nie jest całe też zło, które spowoduje spowodowało dziurę budżetową. I w tej chwili pomysł jest taki, że wszystkie obligacje skarbowe, wszystkie obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa zostaną przez otwarte fundusze emerytalne w przyszłym roku przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie był taki pomysł, że no one sobie tam będą, ale zdecydowanie bardziej prawdopodobne, dla mnie graniczące z pewnością jest to, że te obligacje zostaną po prostu umorzone. Czyli państwo powie, że realne pieniądze, które było winne z tytułu wykupienia tych obligacji, w terminie wykupu tych obligacji, ono zamieni na wirtualny zapis w ZUS-ie. Wirtualny zapis, tak jak mówiliśmy, niewiele warty, bo państwo potem może zmienić sobie podejście do tych zapisów i uznać, że część na przykład była przesadzona. Więc około 51% aktywów funduszy zostanie przekazanych do ZUS-u. Mało tego, co ciekawe, te obligacje zostaną przekazane w wysokości odpowiadającej wycenie całego tego portfela obligacji w otwartych funduszach emerytalnych na koniec grudnia ubiegłego roku. Na dzień dzisiejszy ten portfel obligacji w funduszach emerytalnych jest troszeczkę mniej warty niż był na koniec ubiegłego roku. I czym to skutkuje? Ano tym, że fundusze emerytalne oprócz obligacji szacuje się, że będą musiały jeszcze oddać kilka miliardów złotych innych aktywów do ZUS-u po to, żeby zgodzić się z tą pulą, która została wyliczona na koniec ubiegłego roku. Także to jest, no, profesor Balcerowicz niedawno w wywiadzie określił krótko, to jest wywłaszczenie ludzi.
Mam konkretne zapisy, że jest mi ktoś winien konkretne pieniądze, no bo tak. Obligacje na tym polegają. Tak. Jest wykup w takim a takim roku, nie ma przeproś.
To jest
tak
instrument
to
finansowy. Obligacja to jest instrument finansowy. Jeżeli emitent obligacji nie spełni swojego świadczenia w terminie wykupu, to ja mam prawo pójść do sądu i żądać od niego, oddaj mi 1000 złotych, które ja ci wpłaciłem. Z odsetkami.
I teraz to się jakoś tak rozpływa w tym wielkim zbiorniku zwanym ZUS-em, tak. Z którego właśnie dokładnie. Wypływa teraz na bieżące potrzeby dokładnie. Bieżących emerytów.
Dokładnie. Dokładnie. To wszystko znika w czarnej ZUS-owskiej dziurze.
Ale to nie ma żadnych zabezpieczeń jeszcze co do tego? Jakieś zmiany w samym ZUS-ie w takim razie, żeby zagwarantować tym przyszłym, a nie obecnym emerytom cokolwiek?
Ja naprawdę bym na to nie liczył, bo ZUS jest taką instytucją, którą naprawdę trudno zreformować. Zyski, które wypracowywały do tej pory fundusze emerytalne, chociażby z tego portfela obligacyjnego, zostaną zamienione na waloryzację zapisów na wirtualnych kontach ZUS-owskich. Czyli państwo mówi, że no prawda, no jest kij, to musi być jeszcze troszkę tej marchewki, tak? Że no drogi emerycie, ty wręcz na tym zyskasz, bo średnia stopa zwrotu z funduszy emerytalnych wyniosła tam 8%, a my ci będziemy waloryzować to na poziomie przykładowo 9%. Tam są takie przepychanki, kwestia metodologii liczenia stopy zwrotu w ZUS-ie, kwestia metodologii liczenia stopy zwrotu w funduszach i kwestia metodologii z kolei liczenia stopy waloryzacji w ZUS-ie, tak? To są wszystko takie niuanse, ale też zależy wszystko, jaki przyjąć punkt widzenia, jaką przyjąć metodologię, to okaże się, że nawet ta waloryzacja ZUS-owska po prostu może być niższa niż to, co fundusze są zdolne wypracować nam z realnych inwestycji. Cała akcja doprowadzi w krótkim okresie do tego, że ta część kapitałowa systemu zostanie zlikwidowana.
Z czym zostaną OFE po tej operacji? Czy to będzie operacja jednorazowa? Czy one w przyszłości będą mogły znowu w jakieś nowe emisje obligacji wchodzić,
nie.
czy nie?
Nie.
Zostaną tylko z tą częścią akcyjną?
Tak. Będą mogły nabywać akcje, obligacje firm prywatnych, inne instrumenty finansowe, natomiast będą miały zakaz inwestycji w obligacje skarbowe i w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.
Czyli jednym słowem wchodzimy na obszar podwyższonego ryzyka.
Zdecydowanie, zdecydowanie. To będzie unikalna konstrukcja w skali światowej, fundusze emerytalne, które będą miały portfel jak agresywny fundusz akcyjny. W tej chwili sprawa wygląda tak, że emisja obligacji prywatnych nie jest na tyle duża. Firmy prywatne nie emitują na tyle dużo obligacji, żeby fundusze emerytalne mogły tą lukę po obligacjach skarbowych wypełnić. Mało tego, mówi się, że OFE są winne zadłużeniu, a ja bym powiedział coś innego. To OFE pozwalały na szybszy rozwój gospodarki, dlatego że po pierwsze kupowały te obligacje skarbowe. Była podaż ze strony państwa obligacji i był popyt, bo otwarte fundusze kupowały i to olbrzymie ilości tych obligacji. Czym to skutkowało? Po pierwsze tym, że te obligacje były sprzedawane, więc państwo dostawało realne pieniądze, które mogło wydać na drogi, na rozwój, na projekty inwestycyjne. Pomijam, na co było to wydawane, ale teoretycznie w to mogło to być zainwestowane. Były zresztą i są emitowane tak zwane obligacje infrastrukturalne, które właśnie służą na finansowanie budowy dróg i one były kupowane przez fundusze emerytalne. W tej chwili ten popyt zniknie. Czym to będzie skutkowało? Ano będzie skutkowało tym, że jeżeli dzisiaj dzięki dużemu popytowi ze strony funduszy emerytalnych rentowność obligacji sprzedawanych przez państwo to jest poziom 3-4%, to jeżeli zabraknie tego popytu, a podaż będzie duża, no to niestety trzeba będzie zapewnić większą rentowność, czyli to będzie nie 3-4, a przykładowo 5-6%, bo te obligacje będą mogli nabywać inwestorzy zagraniczni, którzy będą żądali większej premii za ryzyko. Także to nie jest takie proste, to nie jest tak, że właśnie OFE to jest taki... OFE jest po prostu w tej chwili chłopcem do bicia, tak?
No tak, ale to skoro będzie trzeba zapłacić za te obligacje więcej i będą kupowali nie Polacy, tylko zagraniczni inwestorzy, no to piłujemy sobie gałąź, na której siedzimy w tej perspektywie kilkunastoletniej i piłujemy w przyspieszonym tempie.
No tak, może dojść do tego, tak? To jest oczywiście, niektórzy powiedzą, że jest to teoria spiskowa, że jest to zupełnie czarny scenariusz. Ale no cóż, z finansami, z rynkiem finansowym jest tak, że kto by powiedział, że upadną największe banki inwestycyjne świata, od których zaczął się kryzys w 2008 roku. Dla 10 lat temu to było niewyobrażalne. A w tej chwili z każdym ryzykiem można się liczyć. Co zrobił rząd na Cyprze, jak musiał załatać dziurę budżetową swoją? Ano zabrał najbogatszym część depozytów.
Rozbój w biały dzień i na równej drodze.
Dokładnie.
Co z tą dobrowolnością, która ma teraz podobno zafunkcjonować, jeśli chodzi o przechodzenie z OFE do ZUS-u, bądź zostawanie w OFE? Czy będzie dobrowolnie? Nie będzie dobrowolnie, bo teraz no, mamy jednak tak, że jest ogólnie dzielone. Część do ZUS-u większa, mniejsza do OFE. Teraz podobno ma być wybór.
Tak, to w tym całym procesie nazywanym reformą tego systemu to jest dla mnie jedyny pozytyw, że pojawi się przynajmniej taka trochę ułomna, ale jednak dobrowolność. Jeżeli ja zdecyduję, że nie podoba mi się w OFE albo nie podoba mi się w ZUS-ie, to będę miał prawo podjąć decyzję odnośnie oczywiście tylko tej składki, która na dzień dzisiejszy trafia albo będzie trafiała do funduszu emerytalnego. Jeżeli na początku zdeklaruje się, że chce pozostać w funduszu emerytalnym, mówmy już konkretny przypadek. Na dzień dzisiejszy, konkretnie to po 1 stycznia 2014 roku, bo takie są plany, zdecyduje, że zostaje w otwartym funduszu emerytalnym. I to jest moja świadoma decyzja, tak? Oczywiście też jest pułapka zastawiona, że jeżeli nie złożę deklaracji w ZUS-ie, że chcę pozostać w OFE, to zostanę z automatu przeniesiony do ZUS-u. Więc państwo zakłada, że i podejrzewam, że też na to liczy, że część osób nie zechce złożyć deklaracji, zapomni, nie zdąży i tak dalej. I z automatu te pieniądze trafią tym bardziej do ZUS-u, a zostaną z nich, że tak powiem, brzydko wydojone otwarte fundusze emerytalne. Ale jeżeli ja po 2 latach stwierdzę odkładania tych funduszy w OFE, że no one źle jednak źle inwestują, bo na przykład zawalił się rynek finansowy i wszystko spada w dół i ta stopa zwrotu w funduszu emerytalnym to jest minus 15% rocznie, więc zamiast mi przyrastać emerytura, to mi drastycznie maleje, to po 2 latach będę mógł zmienić tą decyzję i powiedzieć, że nie, ja się wypisuję z OFE i ja chcę w całości przejść do ZUS-u. Taki jest projekt. Jaki to przyjmie kształt, jaka to będzie częstotliwość, to tak naprawdę w tej chwili nie wiemy. No takie są przymiarki do tego. To jest akurat element, którego tak naprawdę zabrakło w pewnym momencie, bo taka dobrowolność powinna być wprowadzona już wcześniej. Być może nie na starcie tej reformy, bo podejrzewam, że wtedy zdecydowana większość osób nie przeniosłaby się w ogóle do funduszy emerytalnych i ta reforma by po prostu, mówiąc krótko, nie odpaliła. Tak. Ale po pewnym momencie, po kilku latach funkcjonowania, ta dobrowolność mogła być wprowadzona, bo ci pracujący byli już świadomi, już się oswoili z tym tematem OFE i tak dalej i część osób faktycznie świadomie mogłaby podjąć decyzję, że nie, ja wracam do ZUS-u. I wtedy byłoby to zagranie fair tak naprawdę, bo ludzie mogliby już wybrać, ZUS tak samo by dostał te pieniądze, mówiąc krótko, bez atmosfery skandalu. A na dzień dzisiejszy no to wygląda tak jak wygląda, mało tego. Oprócz tej przeniesienia tej części obligacyjnej, oprócz tych innych manewrów, to jeszcze mówi się o tak zwanym mechanizmie suwaka.
Co to jest?
A polegać to ma na tym, że 10 lat przed przejściem na emeryturę aktywa emeryta mają obowiązkowo trafić do ZUS-u.
Czyli wtedy, kiedy jest już ich najwięcej?
Tak, wtedy, kiedy ich jest po pierwsze najwięcej i przy dobrej polityce inwestycyjnej funduszu one mogłyby wypracowywać największy zysk. To w tym momencie zostaną przetransferowane do ZUS-u. Znowu pod tytułem, że ma to być korzystne dla emeryta i tak dalej, i tak dalej. No, trudno mi się z tym zgodzić, bo gdyby reforma została dokończona, gdyby były te fundusze emerytalne były zróżnicowane, to założenie było takie, że właśnie tuż przed przejściem na emeryturę tych 5 czy 10 lat właśnie by były te aktywa przenoszone do tych funduszy bezpieczniejszych, ale one nadal by pracowały na rynku. Przynosiłyby korzyść i emerytowi, i gospodarce tak naprawdę. A w tej chwili no trafią do ZUS-u, no i cóż, i będą sobie w ZUS-ie wirtualnym znowu zapisem.
To co w takim razie ma robić obecny składkowicz, patrząc na to wszystko i się zastanawiając? No bo tak, skoro widzę, że OFE po pierwsze zostaną, no, mówiąc krótko, skubane bardzo mocno, że zostanie z nich połowa tego i ta połowa, która zostanie, zrobi się strasznie ryzykowna, to w takim razie godzić się na te ruchome piaski ZUS-owskie, czy godzić się na ryzyko emerytury zależnej od rynku akcji?
Powiem tak, że na dzień dzisiejszy, nie znając założeń pełnych tego projektu, jak to będzie wyglądało, bo to też jest kwestia tego, jaką politykę inwestycyjną będą musiały prowadzić otwarte fundusze emerytalne po tym, jak zostaną pozbawione tej części obligacyjnej. No bo część obligacyjna była tą częścią stabilizującą portfel, zapewniającą jakąś taką stabilną stopę zwrotu, przynajmniej z tej części. Ta część akcyjna mogła mieć jakiś tam poślizg, ale czasem to się kompensowało i generalnie fundusz wychodził wtedy na plus. Teraz, jeżeli będzie tak, że fundusz nie będzie mógł inwestować w obligacje skarbowe, być może nie będzie wystarczającej podaży obligacji korporacyjnych, żeby zrównoważyć to ryzyko. Zostaną depozyty bankowe. No, banki się pewnie z tego akurat, z tej reformy mogą cieszyć, bo pieniądze zamiast do rządu to trafią na lokaty bankowe. Notabene może się to odbić na poziomie lokat dla przeciętnego Kowalskiego w banku, no bo bank dostanie łatwy pieniądz z otwartego funduszu emerytalnego, który tam zdeponuje przykładowo 2 miliardy na lokacie, więc bank będzie miał płynność, będzie miał i powie, że nie, no od Kowalskiego to ja już nie chcę lokaty, bo funduszowi dałem 3%, to Kowalskiemu to mogę dać, żeby się, no jak zechce, jak się uprze, to ja mu dam 2,5%, niech mi przyniesie te pieniądze, ale tak naprawdę to one mi są na guzik potrzebne. Więc to też może być taki skutek. Ale na dzień dzisiejszy, nie znając dokładnie tego kształtu tych proponowanych rozwiązań, to powiem szczerze, ja sam nie wiem, co wybrać. Na chwilę dzisiejszą to tak naprawdę postawę mam taką, że na złość ministrowi zostanę w OFE. Po prostu no takie mam przekonanie, że powinienem uczestniczyć nawet w tym wymiarze emerytury, powinienem uczestniczyć w tym rynku finansowym, tak? Więc no takie jest moje nastawienie, ale być może ja to zmienię, tak? To naprawdę trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak to będzie ostatecznie funkcjonowało i czy warto będzie zostać w OFE.
No cóż, nie oglądając się, jeżeli mamy co odłożyć, no to oczywiście odkładajmy.
Tak, zdecydowanie. No do tego nieraz już zachęcaliśmy na naszej antenie, że oszczędzajmy, oszczędzajmy i jeszcze raz oszczędzajmy. Jeżeli tylko mamy, to nawet te małe kwoty odkładane systematycznie, nawet 50 zł odłożone co miesiąc, po 40 latach zbuduje nam kapitał, który da nam jakąś tam dodatkową premię na emeryturze. Można próbować głosować na gatunek polityków, który już prawie wyginął, czyli na polityków myślących w kategoriach państwa, a nie tylko interesu swojej partii i słupków wyborczych. No niestety jest trudne zadanie, bo powiem szczerze, że ani z jednej, ani z drugiej strony sceny politycznej ja niespecjalnie widzę rozwiązania, które mogłyby uzdrowić ten system i zapewnić jego stabilizację.
Czy jest w ogóle droga ucieczki? Bo kilka tygodni temu miałem okazję rozmawiać tutaj, gościć w tym studiu pewnego przedsiębiorcę, który na podstawie jakichś tam zapisów konstytucyjnych próbuje wypisać się z ZUS-u, z OFE i w ogóle z tego państwowego systemu. Na zasadzie niech się państwo odczepi ode mnie, ja tak, się sam zatroszczę o swoją własną emeryturę.
Tak, to jest znany przypadek, dokładnie.
Więc niech mi wszyscy dadzą spokój, ja od państwa nic nie chcę i niech państwo nic nie chce ode mnie.
Powiem szczerze,
desperat.
Tak, ale... ja powiem szczerze, bardzo chętnie bym zrobił to samo, naprawdę.
Na razie jednak przez kolejne instancje, no, wygląda na to, że państwo nie chce go wypuścić ze swoich rąk.
No niestety.
Chyba nikogo nie wypuści.
No niestety, z systemu tego ZUS-owskiego nie można się wypisać, tak? To jest obowiązkowe. Mało tego, to jest jeszcze tak, że jeżeli jesteśmy w ZUS-ie, to nawet jak ZUS nam za mało waloryzuje emeryturę, bo przykładowo inflacja wynosi 5%, a ZUS nam będzie waloryzował ją na poziomie 4%, to i tak z tym nic nie możemy zrobić. No bo tak sobie państwo postawiło i koniec. Natomiast jeżeli jesteśmy w funduszu emerytalnym i nasz fundusz wypracował nam tylko 5% zysku, ale wiemy, że konkurencyjny wypracował 15%, to my fundusz emerytalny możemy zmienić. Raz na 2 lata jest to bezpłatna operacja i możemy przejść do innego funduszu, więc nawet w takich drobnych tych niuansach, tak, ten system OFE jest też przymusowy, ja muszę w nim uczestniczyć, ale już mam jakiś wybór. Ja mogę się przenieść do funduszu, który będzie lepszy dla mnie, tak? A tak naprawdę, no troszeczkę żartując...
W ZUS-ie mam tylko wybór ewentualnie taki, że mogę wpłynąć na niego raz na 4 lata przy urnie wyborczej, chociaż to też będzie ograniczony wybór.
Dokładnie, tak, dokładnie, no bo no, niestety w ramach kampanii wyborczej politycy mają złote środki, na wszystko mają, prawda, wyliczone wszystko, jak to będzie pięknie wyglądało, po czym jak dochodzą do władzy, to niestety zapominają o wszystkim, co nam naobiecywali. No i patrząc też z punktu widzenia demografii, to jest taki jeden złoty środek na te problemy systemu emerytalnego. No mówiąc żartobliwie, powinniśmy zgasić światło i wziąć się do roboty jako społeczeństwo. Bo no niestety ten wskaźnik dzietności naszego społeczeństwa jest na dramatycznym poziomie, tak? To jest, ja już nie pamiętam.
Nawet już w światowej skali chyba,
oczywiście,
nawet
nie że europejskiej. Tak, oczywiście, że tak. Ja być może popełniam czeski błąd, bo nie pamiętam, czy to jest 1,42 czy 1,24, tak? Ten współczynnik dzietności. A prosta zastępowalność pokoleń, taka, która gwarantuje, że poziom ludności danego kraju przynajmniej się nie będzie zmniejszał, to jest 2,0, tak? Więc nam brakuje dramatycznie.
Żeby po prostu ta dziura w systemie tym repartycyjnym
tak,
no nie to narastała, no żeby po prostu było komu robić na emerytury.
Na emerytów, dokładnie, oczywiście, że tak. No ktoś musi te składki płacić, tak? No jak będzie młodych ludzi coraz mniej, a w międzyczasie będzie się powiększała rzesza ludzi, którzy będą przechodzili na emeryturę. I to jest jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie mniej młodych ludzi, którzy będą płacili, a po drugie, no niestety, mamy rozwój medycyny, mamy lepsze warunki życia, więc znowu wydłuża nam się okres życia, tak? Więc jak, nie wiem, 40 lat temu przeciętnie emeryt żył od 65 do 75 roku życia, czyli pobierał przez 10 lat świadczenie, tak na dzień dzisiejszy będzie, jest to już dużo dłużej i ten okres będzie się prawdopodobnie wydłużał, tak?
Na co politycy pewnie zareagują bardzo prostym manewrem, czyli przedłużą nam wiek emerytalny z 67 do 75.
Dokładnie na przykład, tak. No albo będą nam po prostu podnosić podatki, no bo jakoś tą dziurę trzeba zasypać, tak? A politycy nie mają innej. Dla nich najprostszym rozwiązaniem jest po prostu podnieść nam podatek, tak? Zamiast reformować, zamiast ciąć administrację, która rozrasta się w tempie zastraszającym, urzędnik kontrolujący urzędnika, a trzeci jeszcze to wszystko sprawdza, czwarty przeczyta z tego tytułu sprawozdanie, no to wszystko no niestety generuje wydatki, które znowuż nie generują produktu, tak? To jest czysta praca taka nie przynosząca wartości dodanej tak zwanej.
Przelewanie z pustego w próżne, ale na początku jednak trzeba obywatelowi coś zabrać.
Dokładnie tak. No czymś ten system trzeba zasilić, tak?
Zachęcamy Państwa do, po pierwsze, do zastanowienia się nad tym, jak to działa i do podejmowania odpowiednich wyborów. Oczywiście bez wskazywania na konkretną partię, ale po prostu do zadawania niewygodnych pytań dalekosiężnych politykom, tak żeby myśleli nie tylko w perspektywie następnej kadencji, ale troszeczkę dłużej. No i do wspomnianego już oszczędzania poza obecnym systemem, który jak widać przechodzi burzliwe przemiany, nie wiadomo co z niego wyniknie, więc na wszelkie wypadki lepiej mieć coś własnego, niezależnie od tego, co robi z naszymi składkami państwo.
Wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć o otwartych funduszach emerytalnych, dzisiaj w duecie Marcin Struczek, analityk bankowy, współpracujący z naszą rozgłośnią i znany Państwu z cotygodniowych poradników ekonomicznych, i Adam Białczak.